Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli Eklektycznych Myśli. Jejku, jak ja już dawno do was nie mówiłam sama, bo ostatnie parę odcinków było z gościniami i Emilka i Monika były przefenomenalne, a teraz ja muszę utrzymać waszą uwagę i mam, powiem wam szczerze, małą temę. A jeszcze nie pomaga to, że jak wiecie, w zeszłym tygodniu podcast się nie ukazał, bo miałam jakiś taki dołek kreatywny. No i teraz, słuchajcie, czuję się, jakbym pierwszy raz nagrywała. Zupełnie poważnie. Wręcz mam wrażenie, że taki syndrom oszusta wjeżdża na białym koniu i mówi, nie nadajesz się, w ogóle zostaw, olej. Pewnie ludziom nie brakowało twoich podcastów. A jak wam nie brakowało, też spoko. Dla mnie to jest w ogóle, wiecie, taki totalnie inny outlet kreatywny. Natomiast mówimy syndrom oszusta, nie wiem, czy nie powinno się mówić raczej syndrom oszustki, bo w sumie feminatywy, a jak wiemy, język jest bardzo ważny i na ten temat też niedługo będzie odcinek. Chociaż zupełnie szczerze nie wiem, czy jakoś bardzo chcę, żeby syndrom oszusta miał żeński odpowiednik. Tym bardziej, że jakby syndrom oszusta dużo częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, więc taka w ogóle chęć, żeby to nie miało odpowiednika żeńskiego, to jest takie malowanie czy tam czarowanie rzeczywistości. Jeśli nie wiesz, czym jest syndrom oszustki, to szybko ci przypomnę, to jest taki wstrętny chochlik, który podpowiada ci, że nie jesteś wystarczająco dobra, że to, co osiągnęłaś, nie jest twoją zasługą, a jakimś szalonym zbiegiem okoliczności, że w sumie to się nie nadaje, że jesteś przypadkiem tam, gdzie jesteś. I masz taki w sobie wewnętrzny, głęboki lęk, że ktoś cię odkryje i ktoś odkryje, że ty się do niczego nie nadajesz i tak cię obnaży przed wszystkimi. To jest totalnie w ogóle irracjonalne, bo jakby my ciężko pracujemy na to, gdzie jesteśmy i raczej to nie jest tak, że dostajemy coś w prezencie, a jeśli ktoś dostaje coś w prezencie, to super, należy się z tego cieszyć. Ale raczej mało prawdopodobnym jest to, że siedzimy i wpada nam coś na kolanka cały czas. Ale nie o tym. Dzisiaj, słuchajcie, chciałam rozwinąć trochę ten temat z mojego postu na Instagramie o dietach i o czym poznać, czy te diety, które są reklamowane, wcale nie są takie dobre. No i tak trochę też wracając do naszego tryptyku, czy naszej trylogii o nawykach, szybciutko wam powiedzieć, jak zdrowo podejść do odchudzania. Bo wiecie, za chwilę jest lato, a my jesteśmy po ponad roku pandemii, która zmieniła nasze życie. Zmieniła nasze nawyki żywieniowe, część z nas zaczęło więcej gotować, część z nas zaczęło więcej zamawiać. Pewnie też są wśród słuchaczy i słuchaczek osoby, które się przeniosły na dietę pudełkową. Do tego staliśmy się bardziej stacjonalni, no co by dużo mówić, prawda? Przestaliśmy dojeżdżać do biura bardzo często, zaczęliśmy zamawiać zakupy. Na początku pewnie trochę ze strachu przed zakażeniem, chorobą, a później z wygody. I ta ilość takiego spontanicznego ruchu też się zmieniła. Zmniejszyła pewnie u wielu z nas. A jeszcze, jeśli jesteś kobietą i mnie słuchasz, to pewnie twoje hormony też się rozszalały. A skąd jestem tego pewna? Są badania, które mówią o tym, że kobietę poprzestawiały się cykle. Są takie badania, które są bardziej oficjalne i mniej oficjalne. Te mniej oficjalne to jest taka pani dr Anita Singh, która jest ginekolożką, ma też swój podcast GineGeek. Ona u siebie na Instagramie zrobiła ankietę. Tak ja wiem, to nie jest najbardziej naukowe źródło. Zrobiła u siebie ankietę, pytając, czy kobiety zauważyły zmiany w cyklu u siebie po COVID-zie i okazało się, że na prawie 6 tysięcy osób, które odpowiedziało, 65% kobiet powiedziało, że tak. Są też takie bardziej naukowe badania. Firma Oreco zrobiła naukowe badanie, jeszcze nie zrecenzowane niestety, gdzie 52% kobiet z prawie 800 powiedziało, że zauważyło u siebie albo wydłużenie cyklu, zmianę nastroju, dłuższy PMS lub w ogóle zmiany w cyklu. I dlaczego o tym mówię w kontekście wagi? Bo to też wpływa na naszą wagę i na nasze ciało. Często przy okazji PMS mamy jakąś handelkę, jakby doły światopoglądowe. To się też często wiąże z ochotą na słodkie słony, czasem z zaburzonym poczuciem głodu i sytości. I to wszystko może się odbijać, nie musi, ale może się odbijać na naszej wadze. A w pakiecie, tak jak chwilę wcześniej mówiłam, przychodzi lato. Pierwsze takie od początku pandemii, gdzie możemy powoli myśleć znowu o podróżowaniu, gdzie zaczynamy w ogóle się zastanawiać nad tym, gdzie by nie polecieć i pewnie część z nas się zastanawia nad swoim bikini body albo ciałem do bikini, o którym powiem to na głos. Słuchajcie, każde ciało to jest bikini body, nie trzeba tracić kilogramów, żeby móc się zmieścić w bikini. Natomiast też rozumiem, że są osoby, które się nie czują komfortowo ze swoją wagą i chcą jej trochę zrzucić. Pewnie też są osoby, które, nie wiem, zaplanowały ślub, przesunęły swój ślub, albo idą na jakąś imprezę, albo po prostu chcą schudnąć. I takie zmęczenie kognitywne, które myśmy wynieśli z pandemii, powoduje, że szukamy prostych rozwiązań, co nie jest totalnie złe, co jest totalnie okej, nie? No bo jesteśmy zmęczeni, szukamy czegoś, co nam pomoże szybko, w sposób mało inwazyjny. Szybkie, takie magiczne diety, one zwykle są mało wymagające, obiecują cudowne rezultaty w krótkim horyzoncie czasowym. I szczerze, no nie dziwię się, no słuchajcie, no ktoś obiecuje coś, że będzie szybko, łatwo, prosto, przyjemnie i jeszcze osiągniemy nasz efekt. Natomiast no te diety zwykle nie są dietami, które nam dają coś, co na stałe z nami zostanie i często też powodują, że nasz przyjaciel, przyjaciółka, efekt jojo wraca. Dlatego chciałam szybko z wami jeszcze przejść przez to, co już pisałam w poście, ale trochę też rozszerzając, na co zwracać uwagę, jak wybieramy diety i które magiczne diety na pewno wam nic dobrego nie przyniosą. Przede wszystkim pierwsza czerwona lampka powinna wam się zapalić przy dietach, które obiecują szybkie rezultaty w krótkim czasie. Bezpieczne tempo odchudzania to jest mniej więcej pół kilograma, kilogram na tydzień. Jak wam dieta obiecuje 5 kg w 3 dni, nie wiem, 10 kg w miesiąc, 70 kg w 10 miesięcy, to jest dieta, która jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Dlaczego? Słuchajcie, utrata wagi jest kwestią niesamowicie indywidualną. Zależy od tego, z jaką wagą wyjściową startujemy, ile się ruszamy, jakie mamy nawyki żywieniowe na wstępie. Zależy też od fazy cyklu, szczególnie u kobiet. Obserwujemy, że jak zbiera nam się woda w organizmie, to na przykład nam się proces spadku wagi może nie tyle zatrzymuje, ale czasem nam skacze waga, tak? Dodatkowo zależy to od wieku. Nie da się przewidzieć tego, ile dana osoba straci na konkretnej diecie. Plus, no jakby jeśli chudniemy 5 kg na przykład 3 dni, to znaczy, że musimy przez te 3 dni, żeby faktycznie te kilogramy zrzucić, zgubić gdzieś 30 tysięcy kalorii. Bo przypominam wam, że 1 kilogram to jest około 7 tysięcy kalorii, czy tam 20 parę pączków, nie? Więc gdzieś w ciągu tych na przykład 3 dni musimy zgubić 30 tysięcy kalorii. Co jak sobie to poukładamy i postawimy w perspektywie, nawet 35 tysięcy. Stop. Wy widzicie, ja i matma. Natomiast no 7 razy 5, nie? To nawet 35 tysięcy kalorii. I teraz jak sobie to zostawimy z tym, że my w zależności od naszego zapotrzebowania energetycznego, gdzieś tam wahamy się między 1800 do 3-4 tysięcy kalorii, to już jest tak bardzo wysoko w ciągu dnia, jeśli nie ćwiczymy oczywiście i nie mamy jakichś innych tam zapotrzebowań, no to gdzie jest ta możliwość, nie? Żeby zgubić na przykład w przeciągu 3 dni te 35 tysięcy kalorii. Nawet jak to służymy na przykład 10 kg w miesiąc, to przez miesiąc musimy zgubić gdzieś 70 tysięcy kalorii. To nie jest proste. Co przyprowadza mnie do drugiej czerwonej lampki, to są diety, które mają bardzo mało kalorii. Tak jak wam mówiłam wcześniej chwilkę, każdy z nas ma jakieś tam zapotrzebowanie kaloryczne. I to zapotrzebowanie kaloryczne wynika z wielu rzeczy. Jedną rzeczą, która wpływa na nasze zapotrzebowanie kaloryczne, jest tak zwany PPM, czyli podstawowa przemiana materii. I to jest dokładnie to, co my zużywamy na oddychanie, na procesy fizjologiczne, czyli na przykład na to, że nasze nerki filtrują, co mają filtrować, nasza wątroba działa jak działa, na to, że nasza trzustka działa, na to, że nasz mózg funkcjonuje, który zresztą pobiera niemiłosierne ilości energii, na to, że nasze serce bije i tak dalej, i tak dalej. Jeśli zejdziemy poniżej tego PPM-u, czyli tej podstawowej przemiany materii, pozbawiamy nasz organizm paliwa do utrzymania podstawowych funkcji życiowych. Drugą zmienną w zapotrzebowaniu kalorycznym jest tak naprawdę to, ile my się ruszamy. Nie, jaki prowadzimy tryb życia. No i wiadomo, tu sobie możemy się trochę pobawić i trochę się powahać. Natomiast tak, żeby to postawić w perspektywie, na moim przykładzie, jako średnio aktywna osoba, no ta różnica jest 500 do 600 kalorii, nie? To nie jest ogromna różnica, jeśli nagle zaczniemy ćwiczyć nie wiadomo ile. Więc jeśli diety mają bardzo mało kalorii, to szanse są, a szczególnie jeśli to są takie diety jedna pasująca wszystkim, to szanse są, że one tak naprawdę schodzą poniżej naszego PPM-u. A w gruncie rzeczy każda dieta, która jest poniżej 1600 kalorii, raczej schodzi poniżej PPM-u. Czyli osłabiamy nasz organizm, rozregulowujemy naszą gospodarkę hormonalną, no bo nasz organizm nie ma siły, żeby dobrze produkować energię, co powoduje, że na przykład zmienia nam się cykl, osłabiają nam się paznokcie, osłabiają nam się włosy, nasza skóra zaczyna być szara, więc po prostu nie jest to przyjemne, plus chodzimy cały czas głodne. A jeszcze, co się jeszcze stanie, jak zaczniemy jeść normalnie, automatycznie pojawi się nam kilogram, dwa więcej, bo nagle w naszym przewodzie pokarmowym będzie jedzenie, a chcę wam przypomnieć, albo powiedzieć, jeśli tego nie kojarzycie, że w naszym organizmie jedzenie utrzymuje się, jakby proces trawienia trwa do 3 dni, więc nagle w naszym przewodzie pokarmowym będzie jedzenie. I będzie taka pierwsza myśl, oj nie, przytyłam, a przecież tak dobrze schudłam. Podobnie jest zresztą z dietami, które są trzecią lampką, taką czerwoną. To są diety, które wycinają konkretne ilości produktów, jakby konkretne grupy, duże grupy produktów, lub skupiałam się tylko na określonych grupach produktów. Bo to jest tak, jeśli nie masz choroby dietozależnej, jeśli nie masz alergii, jeśli nie masz na przykład choroby trzewnej, inaczej zwaną celiakią, to naprawdę nie musisz ze swojej diety wycinać dużych grup produktów. Wręcz jest to niezalecane, ponieważ zbilansowana dieta z szeroką gamą produktów powoduje, że będziemy po prostu zdrowie funkcjonować, nasz organizm dostanie wszystkie wartości spożywcze i wartości odżywcze, które potrzebujemy. Co więcej, jeśli na przykład uprzemy się, że na diecie nie wolno nam jeść węglowodanów, albo nie wolno nam jeść kaszy, tu wstaw rzeczy, my będziemy mieli ogromną potrzebę kompensacji tego. Kojarzycie, ja wam w odcinku o nawykach mówiłam o prawie reaktancji psychologicznej, czyli takiej sytuacji, w której my robimy coś inaczej, gdy czujemy, że nam pewna wolność jest odebrana. Więc tak to też będzie tutaj działać. Będziemy mieli ogromną potrzebę kompensacji, jak już nagle będziemy mogli jeść wszystko, to się okaże, że się nawpierdzielamy jak dzikie świnie tego konkretnego jednego produktu, który nam był zakazany. W drugą stronę, jeśli na przykład są diety, które pozwalają na spożywanie konkretnych produktów, to nas też może wpędzić w niedobory i co gorsza może nas wpędzić w nadmiary pewnych składników odżywczych. Czyli na przykład ta popularna dieta wysokobiałkowa może spowodować, że będziemy mieli problem z nerkami. Dieta keto może powodować, że siądzie nam na przykład wątroba czy woreczek żółciowy, nie? Tutaj też chciałam się odnieść do diet, które tymczasowo każą ci wyciąć jakieś składniki odżywcze, jakiś produkt, bo na przykład potrzebujesz się zdetoksyfikować. Słuchajcie, od detoksu w naszym organizmie są nerki, jest wątroba i one sobie fenomenalnie z tym radzą. My nie potrzebujemy detoksyfikować organizmu inaczej, chyba że nam powie to lekarz. Bo na przykład mamy problem z wątrobą, albo nie wiem, problem z nerkami, ale to jest w ogóle totalnie zupełnie inna rzecz. Dodatkowo często też się słyszy, a przynajmniej ja ostatnio gdzieś tam słyszę, o dietach, które opierają się na ujemnych kaloriach. Tak, jakby kaloria to jest jednostka energii, nie? Nie ma czegoś takiego, że coś ci dostarcza ujemnej energii, nieważne. W każdym razie są diety, które na przykład opierają się o ujemne kalorie i na przykład słyszymy, że hej, jak będziesz piła zimną wodę, to będziesz więcej musiała dać z organizmu, żeby ją ogrzać, więc tracisz kalorie. No nie, tak samo seler naciowy też nie jest magicznym narzędziem do odchudzania. Tak, jest niskokaloryczny, ma niską gęstość kaloryczną, ale dalej, jeśli byśmy tylko jedli seler, nasz organizm by coś odkładał, bo musiałby coś odłożyć, żeby funkcjonować. I szczególnie takie diety, które są bardzo radykalne, często gdzieś tam mają dobre opinie u siebie na stronie albo w internetach można znaleźć. I to jest kolejna czerwona lampka. Bo diety, które robią bardzo emocjonalne obietnice, z nami odniesiesz sukces na 100%, albo mają tylko pozytywne opinie, no nie istnieją. No i umówmy się, no nie ma rzeczy, która ma tylko pozytywne opinie. Czyli nawet pomidorowej wszyscy nie lubią, no. Więc to nie wiem, chyba że wiecie, dajcie mi proszę znać, napiszcie do mnie, jeśli znacie coś, co jest uniwersalnie dobre i ma uniwersalnie zawsze super opinię, bo ja się z czymś takim nie spotkałam, a może też po prostu jestem marudna i wymagająca, natomiast dajcie mi znać, bo ja na przykład jak słyszę, że coś ma tylko dobre opinie, no trochę mnie ściska w dołku. Zupełnie szczerze, trochę mnie ściska, trochę nie wiem co powiedzieć, bo nie wiem jak się do tego odnieść. No i ostatnie dwie czerwone lampki dotyczą diet, które na przykład skupiają się tylko na zakazach i nakazach i nie skupiają się na edukacji żywieniowej. Znowu, te diety mogą być efektywne na pewien okres i nawet pewnie jak jesteś osobą, która bardzo mocno się trzyma zakazów, nakazów, to pewnie nawet schudniesz na tej diecie. Tylko po niedługim czasie znowu pojawi się przyjaciel jojo, bo te diety nie zmieniają twoich nawyków żywieniowych, nie edukują, nie uczą. I nie oceniam, bo to w żaden sposób nie jest oceniające, Natomiast jeśli wrócisz do swojego starego sposobu odżywiania, pewnie wrócą do ciebie również te takie mniej dobre nawyki żywieniowe, bo każdy ma jakieś chochliki, które się gdzieś czają i powodują, że jest nam trudniej utrzymać wagę. I to jest totalnie okej. Okay. No ja tak mam, każdy dietetyk, dietetyczka tak ma, no nie ma osób idealnych. Dlatego właśnie tak ważne jest, żeby szukać diet, które się skupiają na holistycznych rozwiązaniach, a nie na rozwiązaniach z cyklu zakaz, nakaz, prawda? No i ostatnia rzecz, moja ulubiona, muszę przyznać, ale to dlatego, że ja nie rozumiem jakby teorii spiskowych. To są takie, gdzie autor diety mówi, że znalazł jedną prostą receptę na utratę wagi, o której ci nie powie lekarz albo dietetyk, dietetyczka. Dlaczego mnie to śmieszy? Bo tak naprawdę, wiecie, lekarze, dietetycy, dietetyczki, lekarki naprawdę chcą dla ciebie albo dla swojego podopiecznego, podopiecznej jak najlepiej. I to nie jest tak, że coś ukrywamy. Co do zasady, nie? No wiadomo, zawsze się znajdą czarne owce, nie? Ale co do zasady, ludzie naprawdę chcą dobrze dla swoich podopiecznych i nie ukrywają rzeczy przed podopiecznymi. To nie jest tak, że jak zaczniesz się uczyć o odżywianiu albo skończysz studia medyczne czy dietetyczne, to nagle masz jakąś magiczną metodę, o której i stajesz i przyrzekasz, że absolutnie nikomu o nim jej nie wyjawisz, to jest tylko dla twojej tej. No nie, no. No nie, no słuchajcie, no nauka związana z utratą wagi jest dosyć obszerna i nowe odkrycia wymagają czasu. Wiemy o paru faktach, czyli na przykład tym, że tak, sam proces odchudzania wymaga czasu. Wiemy, że to do tego jest potrzebny deficyt kaloryczny, wiemy, że do tego są potrzebne ustabilizowane hormony i tak dalej, i tak dalej. I tam nie ma magii. Tam są po prostu suche fakty. No. Więc to tyle o tym, co powinno powodować jakieś tam czerwone światełko. A teraz może trochę o tym, jak zgubić te kilogramy. I uwaga, to nie będą recepty. To, co ja wam teraz powiem, to nie będą recepty, to będą bardziej takie wskazówki, na co zwrócić uwagę i od czego zacząć, ale chcę tutaj powtórzyć wielokrotnie, że jest okej, jeśli nie czujecie się na siłach, żeby to zrobić samemu. Świat dietetyczno-odżywczy no jest dosyć zagmatwany, no i tam jest dużo fake newsów wszędzie, więc naprawdę fajnie skorzystać z pomocy specjalisty, specjalistki, jeśli macie taką potrzebę. Natomiast jedna rzecz, która jest ważna i od której chcę zacząć, to jest to, że bardzo ważna jest akceptacja siebie. Niezależnie jaki proces zaczynamy i czy chcemy się odchudzać, czy chcemy przytyć, czy chcemy zacząć ćwiczyć, ważne jest to, żeby zaakceptować siebie w takim stanie, jakim jesteśmy. Bo to nie oznacza, że my nagle przestaniemy się starać o coś, nie? To, że ja akceptuję mój celulit na tyłku albo mój większy brzuszek, nie znaczy, że mi to przestaje przeszkadzać. Nie znaczy, że ja nie chcę o siebie dbać. To też nie oznacza, że ja teraz stwierdzę, okej, jestem taka i już nic nie zrobię. Nie. Natomiast oznacza to tylko tyle, że dajemy sobie przestrzeń w tej akceptacji na to, żeby przytulić te rzeczy, które są nieidealne i żeby zmiany zaczynać z takiego pozytywnego poziomu, żeby dać sobie też czas, żeby dać sobie tą taką przestrzeń psychiczną na to, że jest okej, jak mi się nie uda, jest okej, jak to zajmie więcej czasu, bo nie walczymy ze sobą. I ja wiem, że to się dużo łatwiej mówi niż robi. I ja wiem, że to jest trudny proces i to też może pomóc specjalista w tym. Ale naprawdę zaakceptowanie siebie jest pierwszym krokiem do każdej skutecznej zmiany. Bo daje nam przestrzeń i też daje nam perspektywę, czy ta zmiana, którą chcemy zrobić, to jest zmiana, która jest nasza i korzystna dla nas, czy to jest zmiana wymuszona przez kogoś i oczekujemy, nie wiem, po tej zmianie, że nagle będziemy mieli większe powodzenie u płci, która nas interesuje, albo będziemy więcej zarabiać, nie? Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jak planujecie się odchudzać, lub też jak planujecie w ogóle zmienić nawyki żywieniowe, to jest to, czy pracujecie na nawykach, czy na kilogramach. Bo zdrowe nawyki żywieniowe pozwolą nam raczej zgubić kilogramy. Chociaż to też nie jest takie zero-jedynkowe, nie? Ale zdrowe nawyki żywieniowe pomogą nam przynajmniej okiełznać to, co jemy, zrozumiemy tą zasadę 80-20 itd., itd. A same skupianie się na kilogramach spowoduje frustrację. Bo znowu, jeśli jesteś dziewczyną, może być tak, że w pewnych fazach cyklu masz więcej kilogramów, bo ci się woda zbiera, w innych masz mniej. Kolejna rzecz to jest metoda małych kroczków. Ja celowo mówię o metodzie małych kroczków, bo nie od razu żem zbudowano. Wszystko zajmuje czas. Nauka języków zajmuje czasu. Na to sobie pozwalamy, nie? Nauka gry na instrumencie też zajmuje czas. Na to sobie też pozwalamy. Nauka jazdy samochodem zajmuje czas. Też totalnie sobie na to pozwalamy, a jakoś przy zmianie sposobu odżywiania, przy utracie kilogramów, nie chcemy sobie dać tego czasu, bo potrzebujemy rezultatów na już. I dlaczego? Przecież fajniej jest dostosować tempo zmian i to, co zmieniamy, do swoich zasobów, do tego, co możemy zrobić w tym momencie, a nie do tego, co nam mówią media i co nam się wydaje, że musimy. Idąc tym samym tropem, jak próbujemy zjeść za dużo na raz, to rodzi się frustracja. Czy jak spróbujemy zmienić za dużo na raz, nie? To się zastanawiamy, dlaczego nam to nie wychodzi. W ogóle, ale czemu? Tydzień był dobry, dwa dni były dobre, a teraz już mam przesilenie. No właśnie dlatego. Dlatego małe kroczki i akceptacja pomagają nam wejść na dalszy etap, którym jest zrozumienie, że nie musi być idealnie. Zasada 80-20, czyli tak zwana zasada Pareto, w utracie wagi sprawdza się mega super, daje nam więcej wolności, powoduje mniej frustracji, powoduje, że jesteśmy w stanie fajnie zmienić swoje nawyki bez potrzeby dzielenia produktów na dobre i złe. Raczej przytulamy swoje potrzeby i na przykład to, że czasem mamy ochotę na chipsiki. Ja uwielbiam chipsiki. A przy okazji takie danie sobie przyzwolenie na to, że nie musi być idealne, długofalowo zaoszczędza nam frustracji, zaoszczędza nam wyrzutów sumienia, które są straszne. Jeśli ktoś próbował się kiedykolwiek odchudzać i później przychodził przez wyrzuty sumienia, to wie, o czym mówię. A jeszcze w pakiecie pomagają nam zbudować zdrową relację z jedzeniem. A to nas prowadzi do kolejnego punktu. Budowanie zdrowej relacji z jedzeniem zajmuje czas. Dużo czasu czasem. Dlatego ważne jest to, żeby sobie dać czas na zmianę nawyków. Tak jak pamiętacie z odcinka o nawykach, a jak nie, to zapraszam Was do przesłuchania. Zmiana nawyków to proces długotrwały, a szczególnie pod wpływem stresu te nawyki nam wracają do starych nawyków. I to zajmuje czas, żeby zmienić ustawienie naszego mózgu. Dodatkowo, tak jak Wam mówiłam chyba na początku, zdrowe tempo utraty wagi to około kilograma, pół kilograma na tydzień. I naprawdę nie wygramy złotej wagi ani złotych majtek, jak szybciej stracimy kilogramy. No chyba, że ktoś chce, no to super, zrób sobie, nie wiem, order z ziemniaka. No. Jak już jesteśmy na złotej wadze i ordera z ziemniaka, słuchajcie, super jest celebrować małe sukcesy. Czyli jeśli straciliście kilogram, fenomenalnie, super, to znaczy, że coś działa, nie? A co do porażek? Nie warto ich rozpamiętywać. Ja, znowu, to trochę brzmi jak motywacyjne gówno, ale tak jest, że warto po prostu zobaczyć, jakie wnioski możemy z nich wyciągnąć i iść dalej, a nie rozpamiętywać i zastanawiać się, co się stało źle. Tutaj sprawdza się ta zasada z cyklu, okej, to się stało, to następnym razem zrobię sobie taki plan awaryjny. I ostatnia rzecz, którą będę podkreślać, nie jesteś sama, nie jesteś sam. Jest grono specjalistów, dietetyków, dietetyczek, psychodietetyków, lekarzy, którzy chcą Ci w tym pomóc. I to nie jest nic wstydliwego, żeby poprosić kogoś o pomoc. I ja wiem, że szczególnie w temacie jedzeniowym przyjęło się, że przecież każdy się może odżywiać, każdy potrafi się odżywiać, my jemy, nie umieramy. Przyjęło się też to, że no tak naprawdę dużo jest tej wiedzy darmowej, to za co mu płacić. Właśnie za to, żeby ktoś był Ci tą wiedzę poukładał, usystematyzował. Każdy potrzebuje czasem cheerleadera, każdy potrzebuje czasem adwokata, adwokatki, no pomagacza po prostu. Słuchajcie, to jest okej. Okay. Przyznanie się do tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego samemu, jest super. Naprawdę. Nie jest łatwe, jest trudne i w ogóle, ale jest super uwalniające i daje nam przestrzeń na to, żeby poszukać pomocy tam, gdzie jej potrzebujemy. No. To na tyle. Na dzisiaj. Przeszłam przez wszystko, co chciałam. Trochę rozbudowałam tego posta. Znaczy trochę bardzo, bo mamy pół godziny już na zegarze. Kolejne odcinki już są, mam nadzieję, w planach niedługo. Będziemy rozmawiać o hydroponice, będziemy rozmawiać o języku, będziemy rozmawiać też o granicach. Ja wiem, że ja Wam ten odcinek już dawno obiecałam, ale on we mnie cały czas pracuje. No i będziemy jeszcze na pewno rozmawiać o wpływie pandemii na kobiety. I o wiele, wiele innych tematów. Natomiast na tym dzisiaj kończę. Miłego weekendu. Bawcie się dobrze w restauracjach, bo od dzisiaj są otwarte restauracje wewnątrz, co mnie bardzo cieszy. Dajcie znać, jak się Wam się podobał ten odcinek na Instagramie projektgotowanie, a na mailu tukasia@projektgotowanie.pl. Dzięki, pa, do usłyszenia, buziaczki, pa, pa!